To jest odcinek specjalny podcastu Forum Iblis. Rozmowa odbyła się podczas Horyzontu Iblis 2023 w Jastrzębiej Górze.
Dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny panel. Tym razem porozmawiamy o urbanistyce i o dziejowym momencie dla miast. Ja nazywam się Michał Płociński, jestem dziennikarzem Rzeczpospolitej, magazynu Plus Minus, a ze mną jest urbanista profesor Piotr Lorenz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam Panie Rego.
Tak, żeby przedstawić pana profesora, chociaż w jednym zdaniu, to kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz, warto też dopowiedzieć, architekt miasta Gdańska. Skoro mamy taki piękny temat, jak dziejowy moment dla miast, ja bym nawet powiedział o wyzwaniach dziejowych dla miast, to oczywiście najpierw będziemy musieli poruszyć temat, czy to rzeczywiście jest dziejowy moment i czym by były takie dziejowe wyzwania. Ja stawiam tezę, że rzeczywiście warto by tak mocno tę sprawę postawić. Ale po pierwsze zauważmy, że już w tej chwili trwa dyskusja, może nie o urbanistyce, ale o mieszkalnictwie. Temat mieszkaniowy, braków mieszkaniowych, no wchodzi w pewien sposób do mainstreamu debaty publicznej. Pojawiają się politycy, którzy zaczynają o tym mówić, pojawiają się głosy różnych środowisk i różne pomysły, chociażby kredyt 2%, kredyt 0%. To mieszkania, czyli to w czym będziemy mieszkać, gdzie będziemy żyć, to już jest temat, który się pojawił, więc może czas na poważną debatę nie tylko o tym, w czym mieszkać, ale gdzie mieszkać, jak żyć, co mieć wokół siebie. Czyli już nie o mieszkalnictwie, a właśnie o urbanistyce, o miastach, a nie tylko o mieszkaniach. To zacznijmy może od tego, czy myśli pan profesor, że jest w ogóle szansa na taką poważniejszą dyskusję o urbanistyce? Czy to mieszkalnictwo może być takim pierwszym krokiem do dyskusji o miastach?
Znaczy mieszkalnictwo na pewno jest pierwszym krokiem do dyskusji o w ogóle przyszłości miast, choćby z racji na ten fakt, że jest to problem, problem dostępności do mieszkania, jest problemem, który w znakomitej większości dotyka w szczególności ludzi młodych w Polsce, a więc można powiedzieć tej warstwy społecznej, która decydować będzie o przyszłości naszych miast. Można powiedzieć o tym, gdzie kto będzie mieszkał, gdzie kto będzie pracował, czym się będzie zajmował. Tu jakby kwestia związana z właśnie dostępnością do mieszkania, ale także pewnego przewartościowania, czym jest mieszkanie i w jaki sposób je pozyskujemy, jest też rzeczą tutaj niesłychanie, można powiedzieć, istotną. Bo pamiętajmy, że trochę żyjemy w przekonaniu takim, powiedziałbym, takiego modelu, że każde mieszkanie musi kupić sobie na własność, najlepiej dom jednorodzinny albo jakieś większe mieszkanie gdzieś kawałek dalej od centrum miasta, a z drugiej strony pojawiają się głosy, że nie wszystko musimy mieć na własność, że możemy na przykład mieszkania wynajmować, co powoduje, że nie zawsze musimy być właścicielami tego naszego mieszkania, tylko dużą część naszego życia spędzać, że tak powiem, powiedziałbym na cudze, tak bym to ujął, prawda? To nie jest pogląd popularny w Polsce z bardzo wielu różnych powodów, także kwestii finansowych, bo ten wynajem kosztuje tyle, co rata kredytów banku w tej chwili, ale z drugiej strony no jest to realna szansa dla bardzo wielu rodzin, czy młodych ludzi, czy w ogóle mieszkańców naszego kraju, których po prostu nie stać, którzy z różnych powodów nie są w stanie z tego mieszkania sami sobie kupić. Ale mówię o tym dlatego, że ta kwestia, powiedziałbym, dostępności do miejsca zamieszkania jest tutaj niesłychanie, można powiedzieć, kluczową, bo ona jakby warunkuje to, czy chcemy w danym ośrodku mieszkać, czy chcemy w danym ośrodku pracować, czy gdzie chcemy realizować nasz model kariery zawodowej, jak ten model kariery zawodowej będzie wyglądał i jeszcze jak parę innych rzeczy tutaj jakby nam się w tym kontekście w życiu układa. To można powiedzieć, że parafrazując piramidę Maslowa, tak, że jakby te pierwsze potrzeby to jest ta potrzeba bezpiecznego miejsca zamieszkania, nie mówię, jak powiedziałem, niezależnie od formy własnościowej, no to jakby jest ta pierwsza potrzeba, którą musimy sobie zaspokoić, żeby w spokoju, że tak powiem, móc myśleć o funkcjonowaniu. Ale tak jak pan powiedział, że to jakby generuje nam kolejne konsekwencje dla nie tylko dla nas jako dla mieszkańców, ale dla miast jako pewnych całości, a to jak te miasta są budowane, jak one są użytkowane, jak one są wykorzystywane i no jakby jakie będziemy je odbierać jako ich użytkownicy.
No bo jak mówimy o dziejowym momencie, to i dla mieszkania, i dla miasta, chyba takim dziejowym momentem była pandemia. Czyli może nie, to nie był moment, w którym wszystko się absolutnie zmieniło, ale na pewno można powiedzieć, że to był katalizator różnych procesów, które już wcześniej widzieliśmy. Nagle się okazało, że nasze mieszkania, które się z roku na rok w zasadzie pomniejszały, jak popatrzymy na statystyki, to Polacy mieszkali w coraz mniejszych mieszkaniach. I nagle się okazało, że może one są za małe. Może to mieszkanie, które miało nam wystarczyć do życia w XXI wieku, teraz potrzebuje też miejsca na biurko, bo zaczynamy pracować zdalnie. Może my do tych biur nie wrócimy wcale, bo wiele jednak statystyk pokazuje, że biura się robią za drogie dla firm, że to jest rzecz, z której nie tylko pracownicy chcieliby zrezygnować, żeby zaoszczędzić godzinę, dwie na dojazd, ale także pracodawcy, żeby nie musieć za tę powierzchnię biurową płacić. Czy jesteśmy w dziejowym momencie, jeżeli chodzi o konstruowanie mieszkań i miast? Panie profesorze.
No to zdecydowanie tak i to z uwagi na dwie kwestie. Po pierwsze, pandemia pokazała nam, że można pracować zdalnie. To oczywiście pewnie 10 lat wcześniej czy 20 nie byłoby możliwe z racji na, powiedziałbym, jeszcze nie do końca rozwinięte systemy komunikacji elektronicznej, tak to nazwijmy. No bo to są bardzo różne oczywiście elementy, ale generalnie komunikacja internetowa no, ma to do siebie, że umożliwiła nam realizację bardzo, powiedziałbym, różnych w stosunku do tego tradycyjnego modeli pracy. Oczywiście nie w każdym przypadku jest to możliwe, ale kwestia związana z edukacją, kwestia związana z wykonywaniem różnych wolnych zawodów, z pracą projektową, z pracą informatyków na przykład, bez żadnego problemu może być realizowana właściwie w tej chwili z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem oczywiście, że mamy stabilne i efektywne łącze internetowe, co też nie wszystkim jest dane, umówmy się. Ale umówmy się, że te kwestie są raczej możliwe do opanowania technologicznego i efekty tego są takie, że faktycznie jakby całkowicie jakby przewartościowaliśmy nasz sposób myślenia o tym, gdzie pracujemy i jak chcemy pracować. Pamiętajmy, że są osoby, które z bardzo różnych powodów chcą wyjść z tego domu i pracować jednak poza tymi własnymi czterema ścianami, tak nazwijmy to kolokwialnie. Natomiast są osoby, które z bardzo różnych powodów wolą pracować w domu, bo takim jest wygodniej, bo nie muszą dojeżdżać do pracy półtorej godziny w jedną stronę, bo na przykład nie mają ochoty oglądać koleżanki czy kolegów z pracy, albo też na przykład dlatego, że będąc w domu mogą efektywnie wykonywać pracę, jednocześnie zajmując się, nie wiem, swoimi domownikami, dziećmi, zwierzętami domowymi i tak dalej, tak? Czy też realizować różne inne zadania, jakby równolegle w stosunku do że tak powiem, wykonywanej pracy. Tak więc efekty tego mogą, znaczy jakby powody mogą być bardzo różne, natomiast pandemia no zdecydowanie przyspieszyła, że tak powiem, tą zmianę. Ta zmiana zresztą wcześniej też już gdzieś tam poniekąd nam występowała. Pamiętajmy, że komunikacja elektroniczna nie jest żadnym wynalazkiem ostatnich paru lat. Niemniej jednak no jakby skala tego zjawiska drastycznie się zwiększyła.
No i też zauważmy, że były branże, które już pracowały zdalnie. Informatycy, którzy już nie chodzili do biur, dziwili się, prawda, innym branżom, że my nagle odkrywamy, że można robić coś z domu. Ale jak już zrobiliśmy taki wstęp i zgadzamy się na jakimś poziomie, że mamy dziejowy moment, to powiedzmy B. Co to oznacza dla miasta? Co to, że zmienia się nasz styl życia i sposób pracy oznacza dla transportu publicznego, dla urbanistyki, dla planowania dzielnic? Bo ja postawię taką tezę, może pan profesor ją od razu obalić, jak najbardziej, że nasze miasta to są wciąż miasta ery przemysłowej. Budowaliśmy dzielnice mieszkalne, dzielnice fabryczne, dzielnice biurowe, a teraz chyba nam to się zaczyna zmieniać.
Znaczy to już się zmieniło jakiś czas temu. Pamiętajmy, że w tej chwili funkcją wiodącą w miastach, jeżeli chodzi o generowanie miejsc pracy, wcale nie są fabryki ani przemysł, tylko to są usługi. Oczywiście są miasta przemysłowe, które można powiedzieć żyją z tej produkcji, czy też miasta, które z różnych bardzo powodów na przykład pełnią funkcje logistyczne. Tutaj na przykład Gdańsk, Gdynia, wielkie porty. Wiadomo, że tych przeładunków nie zrealizujemy gdzie indziej. Natomiast jeżeli już popatrzymy sobie na przykład na wytwórczość, na produkcję, to ta produkcja wcale się w naszych miastach już nie lokuje, prawda? Nawet wręcz bym powiedział, że ze świecą szukać wręcz dużych zakładów pracy, dużych zakładów przemysłowych, które są ciągle w miastach ulokowane. Jeżeli już, to one się lokują na tyle, na ile to jest oczywiście technologicznie możliwe, w zupełnie innych miejscach, tak? Słynne parki przemysłowe i inne tego typu elementy, które się nam pojawiają, do których notabene też trzeba dojechać, tak? Aczkolwiek pewnie też duża część tych procesów wytwórczych też jest automatyzowana. To nie jest tak jak w XIX wieku, że prawda, każda maszyna wymagała 5 robotników, którzy by ją tam odpowiednio nakręcali czy konserwowali. Tak? Tak więc tutaj jakby tych kwestii już w tej chwili nie mamy. Tak więc można powiedzieć, że niektóre branże oczywiście wymagają tej określonej lokalizacji i też dostępu, że tak powiem, do tego żywego pracownika, no ale nie wszystkie, tak? To już tak nie jest, że jest
no to
dosyć powszechne.
Tak? Wejdę w
tak
słowo.
Więc, przepraszam, tylko żeby obalić tę tezę, tak? Raczej można powiedzieć, że nasze miasta żyją z dostarczania usług różnego rodzaju niż z wytwórczości przemysłowej.
Ale zarazem te stare dzielnice przemysłowe, myślę, że w każdym dużym mieście znaleźlibyśmy taki przykład, po prostu zostały często jeden do jednego zmienione w dzielnice biurowe. Mamy słynny Służewiec Przemysłowy w Warszawie nazywany Mordorem, gdzie po prostu zamiast starych fabryk mamy nowe biurowce. Generuje to te same problemy co wcześniej, ludzie stoją w korkach na małych uliczkach, nie ma gdzie zaparkować. Chyba, że już jest. Chyba, że to właśnie się zmieniło w 2020 roku.
Znaczy to się zaczęło zmieniać jeszcze wcześniej, czego dobrym przykładem mogą być tak zwane duże parki biurowe. No to Służewiec Przemysłowy akurat nie jest może najlepszym przykładem, chociaż też się zmienia w tej chwili, jak sobie to powiemy. Ale na przykład w Trójmieście mamy taki przykład Olivia Business Center, który jest takim największym, można powiedzieć, zagłębiem biurowym w okolicy, gdzie już dobre 10 lat temu właściciele tego zespołu zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób z centrum biurowego zrobić z tego kawałek miasta, że tak się wyrażę kolokwialnie. Tak? Tak więc ta idea już dobre 10 lat temu gdzieś tam zaczęła kiełkować, że tak powiem, w głowach osób, które związane są z zarządzaniem i że tak powiem, utrzymaniem całego tego zespołu, bo już wtedy dostrzeżono, że model taki amerykański dzielnic biurowych, gdzie po 17 zapala się światła tylko po to, żeby ładnie wyglądało na zdjęciach i generalnie tyle, tak? No to jest jakby nie do końca to, o co by nam tutaj chodziło, tak? Tak więc, że chcemy budować miasto, a nie budować monokulturę biurową, tak? Tak więc Służewiec Przemysłowy akurat no, padł ofiarą swojego sukcesu gdzieś tam na samym początku transformacji ustrojowej, ale teraz jak sobie popatrzymy właśnie na nową Olivia Business Center, czy na przykład na budujące się w tej chwili Młode Miasto w Gdańsku, czyli zagospodarowywanie terenów postoczniowych, to są projekty czy przedsięwzięcia, które raczej idą w kierunku zróżnicowania funkcjonalnego, tak zwanych projektów wielofunkcyjnych, czy mixed use, jak to się ładnie mówi w języku angielskim, a więc projektów, które, czy przedsięwzięć, czy jakby kierunków rozwoju, które mają na celu wiązanie ze sobą właśnie funkcji mieszkaniowej, biurowej, usługowej, innych różnych miejsc pracy, które z tym się wiążą, ale także rekreacji, możliwości spędzania wolnego czasu i korzystania z różnych innych sfer życia, które, że tak powiem, człowiek doświadcza.
Często powiedzmy w jednym budynku, bo mamy stare biurowce, gdzie w tej chwili nawet w Warszawie czy w Gdańsku mamy już sytuację, że większość powierzchni biurowej stoi pusta w niektórych budynkach. Coś z tym trzeba zrobić. Czy my będziemy te wielkie wieże ze szkła i stali teraz zmieniać, żeby dało się tam mieszkać?
To już się dzieje. Pamiętajmy, że już legislacja w Polsce za tym nadążyła, że mamy możliwość już adaptacji, że tak powiem, budynków biurowych na cele mieszkaniowe. To nie jest może jeszcze nadmiernie powszechny trend w sensie realizacyjnym, ale w sensie prawnym już gdzieś tam pierwsze jaskółki powiedziałbym, te zmiany są widoczne. Po drugie, też pamiętajmy, że następują przekształcenia tych biurowców. Jakby pierwsze edycje tych biurowców, które już dożyły, że tak powiem, tego cyklu eksploatacyjnego, są po prostu wyburzane w tej chwili, tak? Tak więc nagle się okazuje, że po tych 30 latach od transformacji ustrojowej mniej więcej zaczęliśmy po prostu przewartościowywać to, w jaki sposób budujemy i mieszkamy i pracujemy i w jaki sposób te części miasta mogą się nam pojawić. Są notabene przywołany przez pana Służewiec Przemysłowy jest najlepszym tego przykładem, tak? To już wcale nie jest miejsce, gdzie się tylko pracuje. Tam już jest całkiem sporo różnych mieszkań i pojawiają się oczywiście pytanie, jak one są zasiedlane, kto w nich mieszka i gdzie pracuje. To jest następne zagadnienie, ale generalnie rzecz biorąc, to nie jest już tylko i wyłącznie monokultura usługowa. Paradoksalnie, bardzo podobny proces obserwujemy z na przykład handlem wielkopowierzchniowym, gdzie znowu mamy w Warszawie przynajmniej parę przykładów dużych centrów handlowych, które były budowane na zasadzie tak zwanych big boxów, czyli wielkie hale Super Samów czy innych tego typu sklepów typu supermarket, które w tej chwili są przerabiane po prostu na kwartały miejskie, gdzie oczywiście dalej mamy usługi, być może już w mniejszej skali, nie te wielkie hale, gdzie tam człowiek się gubi z wózkiem pomiędzy poszczególnymi rządkami zapełnionymi różnymi dobrami, tylko, że tak powiem, przerabiane jest to na inny model trochę handlu, co notabene też wiąże się ze zmianą sposobu realizacji naszych potrzeb zakupowych. Natomiast efekty tego są takie, że w miejsce właśnie takich tych big boxów tak zwanych pojawiają się bardziej, powiedziałbym, tradycyjne fragmenty przypominające nam miasto w postaci kwartałów zabudowy, z oczywiście usługami w parterach, ale też już z mieszkaniami na wyższych piętrach.
No, to się dzieje samoczynnie, można powiedzieć, że nawet bez planowania większego, czy bez narzucania jakichś zmian odgórnych, to ja podkręcę trochę dyskusję, bo jeżeli mówimy o debacie publicznej, to jest taki jeden głos w tej debacie, może on nie jest słyszalny wszędzie, ale jest taka jedna grupa, która podnosi dość radykalne, mocne argumenty, jeśli chodzi o zmiany, których wymagają nasze miasta. To ruchy miejskie. Ruchy miejskie, które mówią, musimy wszystko zmienić. Popatrzmy na Kopenhagę, popatrzmy na Amsterdam, popatrzmy na Oslo, Sztokholm. Tam żyje się dużo lepiej. Statystyki, badania społeczne pokazują, że ludzie są szczęśliwsi, że miasta nie są organizowane pod samochody, a mamy tutaj kolejny problem, czyli kryzys klimatyczny. No, nawet u nas w magazynie Plus Minus mamy teraz wywiad z klimatologiem Karstenem Hausteinem w tym tygodniu, który mówi, że no już nie ma wyjścia, po prostu nie da się budować miast pod samochody, bo my po prostu jako społeczeństwo tego nie wytrzymamy.
Oczywiście, tutaj należy się absolutnie zgodzić z tą tezą, że zmiany klimatyczne i w ogóle zmiany w sposobie życia, że tak powiem, wymagają przemodelowania także modelu korzystania z samochodu, czy szerzej mówiąc modelu mobilności w mieście, tak? A więc skąd, dokąd się przemieszczamy? No i tutaj pojawiają się kwestie no, bardzo istotne, które są związane z tymi przemianami miasta, o których sobie wspomnieliśmy i tymi zmianami wynikającymi choćby z pandemii. To jest to, że pojawiła się idea miasta 15-minutowego sformułowana przez profesora Carlo Moreno, no, który notabene jest, która to idea tak notabene jest po prostu prostym rozwojem idei miasta kompaktowego, zwartego, która znana jest od dziesięcioleci, a więc tutaj można powiedzieć żadna nowość, tylko opakowana w nowe.
No, niektórzy powiedzą, że to jest powrót do miasta średniowiecznego.
Pozwolę sobie jakby z lekkim dystansem się do tego odnieść, tak? Raczej bym powiedział, że jest to po prostu opakowanie na nowo starej idei, która funkcjonuje w bardzo różnych mutacjach od wielu dziesięcioleci, tak bym to ujął. No ale to jakby nie ma znaczenia, tak? Istotne jest to, że nagle dostrzegliśmy, tak, że istotne jest to, żeby właśnie żyć w mieście zróżnicowanym funkcjonalnie, czyli takim, gdzie na piechotę w ciągu w tym odległości właśnie owych mitycznych 15 minut mamy możliwość dostępu do większości potrzebnych nam usług, też umówmy się, nie wszystkich, tak? Dlatego, że trudno, żeby w odległości każdego dojścia do 15 minut mieć teatr, operę i nie wiem, filharmonię narodową na przykład, prawda? To raczej jest niemożliwe. Ale większość takich tych codziennych usług związanych właśnie z funkcjonowaniem, z handlem, z tymi usługami codziennymi, z ochroną zdrowia, z rekreacją, żeby one były po prostu dostępne.
Czyli tak? Nie filharmonia, ale jakiś dom kultury, nie uniwersytet, ale no jakieś właśnie, chociaż tak? Przedszkole.
Ale
prawda?
Szkoła, przedszkole, dom sąsiedzki, jakiś lokalny dom kultury, takie rzeczy, proszę zwrócić uwagę, w tej chwili się nam pojawiają w bardzo dużej ilości w różnych częściach naszych miast, gdyż one właśnie służą zaspokajaniu tych potrzeb, powiedziałbym, sąsiedztwa. Też notabene nic nowego. Z naszego dzieciństwa, pan redaktor może jest troszeczkę młodszy ode mnie, ale pamiętamy, że tak powiem, obecność tak zwanych pałaców młodzieży, prawda, czy dzielnicowych domów kultury. To już było, tak? To potem gdzieś zostało, można powiedzieć, trochę zaprzepaszczone, tak? W okresie, powiedziałbym, po transformacji ustrojowej. W tej chwili do tego wracamy. Bardzo popularne są w tej chwili centra lokalne, domy sąsiedzkie i inne tego typu elementy, które po prostu są nową nazwą nazwą tak naprawdę tego samego bytu, który mieliśmy do czynienia wcześniej. To trochę inaczej funkcjonuje, ale generalnie zapewnia te same realizacje tych samych potrzeb, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tak? Ale wracając do zagadnienia, jakby te kwestie związane z miastem 15-minutowym, tak, czy miastem kompaktowym, jakkolwiek byśmy je tutaj nazywali, powodują, że no po prostu nie mamy potrzeby przemieszczania się po mieście. Tak? Nie mamy potrzeby wsiadania w ten samochód, chyba że musimy gdzieś pojechać i zrobić jakieś duże, ciężkie zakupy, no to wtedy wiadomo, że nikomu się nie będzie chciało tego dźwigać. Tak? Niemniej jednak na to też są pewne odpowiedzi, no choćby nawet rowery cargo, tak, czy inne tego typu historie, które spokojnie możemy już w niektórych miastach wynająć i po prostu zamiast dźwigać te torby z zakupami, po prostu przewieźć je wygodnie za pomocą takiego środka lokomocji. To oczywiście nie we wszystkich miastach to jeszcze funkcjonuje, natomiast tego typu elementy się nam pojawiają i one powodują, że korzystanie z tych miast bez samochodu staje się, nie powiem, że udziałem wszystkich, ale możliwe i w miarę wygodne. Tak?
No to ja dorzucę łyżkę dziegciu, bo z jednej strony tak, to prawda, zbudujemy takie miasto, nie będziemy mieli potrzeby poruszać się samochodem, ale to oznacza też, że ci, którzy chcą poruszać się samochodem albo mają inne potrzeby, prawda, będą mieli trudniej, bo te ulice zostaną zwężone, bo będziemy mieli nowe priorytety, będziemy się dostosowywać pod komunikację publiczną, pod rowery, pod pieszych. No i jeżeli ktoś na przykład musi jeździć samochodem albo chce, po prostu, będzie miał trudniej. To nie jest tak, że prawica sobie wymyśliła po prostu jakiegoś chochoła, z którym teraz walczy, ale te zmiany oznaczają utrudnienie dla kierowców.
No i tutaj dochodzimy do bardzo istotnej kwestii, mianowicie takiej, co jest jakby wartością nadrzędną, tak? Czy wartością nadrzędną jest wygoda posiadacza samochodu, czy wartością nadrzędną jest jednak zdrowe miasto, w którym funkcjonujemy w taki sposób, że jesteśmy zdrowsi i, że tak powiem, jakby z mniejszym, że tak powiem, efektem negatywnym do środowiska funkcjonujemy, prawda? Pamiętajmy, że to, że jeżeli się przemieścimy gdzieś na piechotę albo przejedziemy rowerem, to efekt środowiskowy jest zupełnie inny niż przemieszczenie się samochodem. Podobnie efekt przestrzenny, tak? Jeżeli przejdziemy sobie stąd na przykład do morza i z powrotem, można powiedzieć, przestrzeni zajmujemy tyle, co nasze stopy, tak? No ile to jest? Pół metra kwadratowego, powiedzmy, z przestrzenią, powiedzmy, takiego komfortu wokół. Prawda? Gdybyśmy chcieli tam przejechać samochodem, to byłoby wielokrotnie więcej, tak? Nie mówiąc o tym, że będziemy musieli gdzieś ten samochód zaparkować, że będziemy musieli zużyć też przestrzeń na tą cel, że będziemy emitowali spaliny, ciepło i różne inne, i w różny inny negatywny sposób też oddziaływali na owe środowisko. Tak? Tak więc tutaj oczywiście nie zawsze mamy ten wybór, pamiętajmy o tym. Tak? Tutaj przywołując przykład warszawski czy gdański, tak, no mamy do czynienia z miastem położonym na różnych wysokościach. Trudno sobie oczekiwać, że codziennie każdy, w tym osoba starsza, będzie na przykład na rowerze podjeżdżała pod Skarbę Warszawską czy wjeżdżała na wzgórza Moronowe w Gdańsku. No pewnie niekoniecznie. Tak? Od tego właśnie jest komunikacja publiczna, czy właśnie ten samochód, tak? Ale to jest jakby gdzieś element, który ze szczytu, można powiedzieć, jakby czy z pierwszego miejsca, czy z pierwszej pozycji środka, którym się przemieszczamy, gdzieś nam spada na czwartą, piątą, tak? Tak więc jak już musimy, to korzystamy z tego, tak? Natomiast jakby nie jest to element, który, czy nie jest to urządzenie, z którego korzystamy w sposób masowy, codzienny i w każdym momencie.
No to ja pozwolę sobie teraz szybko zmienić stronę, jak to dziennikarz może sobie pozwolić na takie rzeczy. Wcześniej stanąłem po stronie ruchów miejskich i przedstawiłem ich sposób myślenia, to teraz popatrzmy na badania społeczne. Większość Polaków wciąż patrzy na to nieufnie. Myśli, okej, chcą nam zabrać samochód, na razie nic nam nie dali. Nie pokazali jakiegoś rozwoju komunikacji publicznej. Warszawiacy powiedzą, okej, ale wciąż nawet mamy niecałe dwie linie metra. W Krakowie powiedzą, nawet w ogóle nie mamy metra, w Gdańsku powiedzą, za mało tramwajów, w Gdyni za mało trolejbusów. Cały czas Polacy patrzą nieufnie, że tylko coś im zostanie odebrane, nic im nie zostanie dane. Ludzie są nieprzekonani do tych zmian. Cały czas słyszymy o dziejowych potrzebach, o tym, że trzeba coś zmienić, ale to jest wbrew ludziom, panie profesorze.
Powiem tak, to jest problem, który wiąże się z, powiedziałbym, pewnymi, jakby to ująć, wyzwaniami, powiedziałbym, owymi globalnymi, tak? To zresztą to jest tematem naszej dzisiejszej dyskusji, tak? I owym wyzwaniem globalnym, tak raz jeszcze to powtórzę, paradoksalnie nie jest ułatwienie przemieszczania się w maksymalnie komfortowy sposób samochodem każdemu obywatelowi, tylko jednak są te kwestie związane z, że tak powiem, zapobieżeniem większej tragedii, jaką są po prostu zmiany klimatyczne, tak? I jakby do tego tutaj dochodzimy. Stąd te wszystkie kwestie związane właśnie z ograniczaniem wykorzystania samochodu, z promowaniem właśnie tych bardziej ekologicznych środków przemieszczania się po mieście. Stąd kwestie związane z ograniczaniem rozlewania się miast. Tutaj dochodzimy do kolejnego dużego problemu, który przed naszymi miastami będzie za chwilę stał, czyli generalnie o postawienie pewnej granicy, że tak powiem, żywiołowej urbanizacji przedmieść. To jest może takie trochę trudne, zbitka słowna, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy nie zabudowywali w peskę każdego wolnego kawałka terenu położonego, że tak powiem, bliżej lub dalej od zwartej struktury miejskiej. Ale jakby po to, aby to zrobić, to jest jakby, przepraszam za wyrażenie, ten kijek, tak, a marchewką to powinno być właśnie to sprawne przemieszczanie się po mieście, ta właśnie gęsta linia sieci tramwajowych, autobusowych, możliwości korzystania z ekologicznych środków transportu, jakim jest rower, tak, czy z różnych innych, udogodnień, jak na przykład przejścia dla pieszych na poziomie ulicy, tak. No tutaj pozwolę sobie przywołać przykład zarówno warszawski, jak i gdański, gdzie nagle się okazało, że w centrum miasta, na głównych ulicach, no mieszkańcy byli zmuszeni, czy osoby przemieszczające się po tym mieście, były zmuszone do korzystania z przejść podziemnych. Trzeba zejść, wejść, czasami się ślizgaliśmy na tych schodach, tak, tak, panował tam zaduch i tak dalej, tak więc generalnie nie było to przyjemne. W tej chwili, w momencie, kiedy mamy możliwość przejścia na poziomie zero, że tak się wyrażę, tak, nagle się okazuje, że to piesze przemieszczanie się po mieście jest dużo prostsze, tak? Wydawałoby się niewielka inwestycja przejście dla pieszych, a ona jakby znacząco zwiększa komfort przemieszczania się po mieście na piechotę, prawda? No i tak dalej, tak? Teraz jeżeli chodzi o linie tramwajowe, czy o linie metra, no wspomniał pan, że w Warszawie są niecałe dwie. No w tej chwili dokument planistyczny, który miasto opracowuje, zakłada dosyć, powiedziałbym, ekspansywny rozwój tego sposobu przemieszczania się po mieście. Podobnie jak z liniami tramwajowymi, które się w tej chwili dosyć masowo, zdaje się, budują, na tyle, na ile znam te procesy rozwoju Warszawy. I podobnie jest też w Gdańsku, tak, gdzie mamy sieć Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, dodam, pierwszą linię kolejową po wojnie zbudowaną w Polsce od zera, można powiedzieć, gdzie pojawiają się kwestie związane z lepszym zdążeniem do lepszego wykorzystania sieci szybkiej kolei miejskiej. Pojawiają się kolejne pomysły związane z rozwojem sieci tramwajowej. Tak więc pojawia się projekt roweru miejskiego. To jest może trochę zapóźnione w stosunku do Warszawy, tak, czy innych miast europejskich, no ale generalnie tego typu działania są tutaj prowadzone, czyli jakby ta marchewka, przepraszam, że tak to powiem, no się tworzy, tak? Oczywiście pytanie, na ile ona będzie efektywna, na ile ona faktycznie doprowadzi do zmiany. Myślę, że to się jeszcze okaże, tak? Natomiast jakby...
To jest trochę pytanie o pieniądze, prawda? Bo ta marchewka jest kosztowna.
Powiem tak, to jest oczywiście pytanie o pieniądze, bo to kosztuje, tak? Tutaj nie ma nic za darmo, można powiedzieć. Natomiast z drugiej strony te pieniądze dobrze wydane spowodują, że no jakby oszczędności na przykład potem na skutkach walki z efektami zmian klimatu, no po prostu będą, że tak powiem, wielokrotnie większe, tak? Tak więc tutaj pewnie trudno byłoby przeprowadzić jakiś rachunek ekonomiczny środowiskowy w tym zakresie. Są specjaliści, tak zwani ekonomiści środowiskowi, którzy pewnie lepiej się na tym znają ode mnie. Natomiast to są kwestie, które no też można przeliczyć na twardy pieniądz. Tak? To nie jest rzecz, która jest tylko i wyłącznie, powiedziałbym, jakąś tam mrzonką czy wymysłem właśnie tych ruchów miejskich czy aktywistów różnego rodzaju, którzy narzucają, powiedzmy, jakiś określony model funkcjonowania społeczności miejskiej.
No to ja wracam na stronę ruchów miejskich. One mówią, to wszystko są za małe zmiany. My potrzebujemy rewolucji, a nie kolejnych dwóch linii tramwajowych.
No dobrze, to jest pytanie o skalę. tej rewolucji, można powiedzieć. Tak, też pamiętajmy, że używając popularnego porzekadła, nie od razu Rzym zbudowano, tak? Tak więc wszystko po kolei, tak? I też pamiętajmy, że nasze miasta funkcjonują w określonych realiach ekonomicznych. Baza podatkowa naszych miast, no niestety trzeba to powiedzieć sobie wprost, zmniejsza się w ostatnich latach na skutek takich, a nie innych decyzji podatkowo-politycznych. No i te działania raczej niestety nie sprzyjają, można powiedzieć, tym działaniom. No a z próżnego i samolot nie naleje, jak wiemy. Tak więc tutaj jakby znikąd to wszystko się nie bierze. Tak?
Wspomniał pan o rozlewaniu miast. Mam wrażenie, że jak już mówiliśmy o pandemii, o zmianie sposobu życia, pracy, no to wydaje się, że taki domek pod miastem, nawet nie jak kiedyś oddalony od miasta o 20 km, ale dzisiaj o 50, o 70, może o 100 km oddalony od miasta, w którym pracujemy, to nie jest taki głupi pomysł, bo można pracować z domu, bo nie trzeba tak często jeździć do biura, więc mamy trochę takie sprzeczne dwa procesy. Z jednej strony musimy zastopować rozlewanie się miast, a z drugiej strony to rozlewanie staje się coraz bardziej korzystne z punktu widzenia człowieka.
Znaczy tutaj niestety ma pan rację. Pandemia, można powiedzieć, zastopowała pewien proces, który już zaczęliśmy obserwować w naszych miastach w drugiej połowie drugiej dekady lat 2000, czyli generalnie pewne zastopowanie procesów suburbanizacji, tak to się nazywa w języku urbanistycznym, czyli generalnie tych procesów rozlewania się miasta albo po prostu inwestowania w nowe domy na dalekich przedmieściach. Tak już tłumacząc, to już zupełnie można powiedzieć na język popularny. To właśnie wynikło z tego, że no po prostu pamiętajmy, w pierwszym czy w drugim roku pandemii no wszyscy się masowo rzucili do kupowania domów jednorodzinnych, które wcześniej wcale niekoniecznie już były takim chodliwym towarem na rynku, z racji na duże koszty utrzymania, wszystkie kłopoty techniczne, że tak powiem, czyszczenie ze śniegu, pompowanie wody i tak dalej, tak? Nagle się okazało, że z różnych powodów ten dom na przedmieściach jest dobrą ofertą. Podobnie jak niewiarygodny boom na tak zwane domki letniskowe, prawda? Tutaj jesteśmy w Jastrzębiej Górze, to jest to chyba jeden z lepszych przykładów, do czego może doprowadzić taki owy właśnie boom na owe domki letniskowe. To wystarczy się tutaj na obrzeża tej pięknej miejscowości przejechać czy przejść. Natomiast te problemy też no jakby wiążą się z tym, że niestety, ale do takich domków musimy dojechać. Musimy po każde pierwsze lepsze zakupy w znakomitej większości musimy jednak dojechać samochodem. Konsumujemy przestrzeń, konsumujemy inne, można powiedzieć, aspekty środowiska, emitujemy różnego rodzaju zagrożenia i, że tak powiem, kłopoty dla tego środowiska, ale także, co jest bardzo istotne, też uszczuplamy, można powiedzieć, te zasoby, które stanowią bardzo istotny zasób świadczący coś, co nazywamy usługami ekosystemowymi, czyli daje nam świeże powietrze, daje nam możliwość wytchnienia, rekreacji w lesie, na łące, czy na innym pustym, niezurbanizowanym terenie.
No i jest to problem chyba, z którym się zmagamy w Polsce od lat, że jest to zupełnie wyjęte poza jakiekolwiek planowanie odgórne, prawda? To jest spontaniczny ruch ludzi, którzy sami muszą sobie znaleźć tą działkę, wybudować, przekształcić często tereny rolnicze na tereny pod zabudowę, bo z punktu widzenia jakby państwa czy miast, no nic tutaj się nie dzieje planowo.
To znaczy, to nie jest tak, że się nie dzieje planowo. Pamiętajmy, że prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego obowiązywało, obowiązuje i obowiązywać będzie.
Ale planów nie ma.
No zależy gdzie, tak? Zależy gdzie. W Gdańsku akurat mamy ponad 60% miasta pokrytego planami, tak? Więc tutaj pozwolę się nie zgodzić z tą tezą pana redaktora.
Ale sam fakt, że pan profesor się tym chwali, pokazuje, że to jest świetny wynik jak na Polskę.
Oczywiście, że tak. To się całkowicie z panem zgadzam. Natomiast tutaj umówmy się, że podstawowy dokument planistyczny, jakim jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, do niedawna, do ostatniej zmiany ustawy był takim dokumentem. Za chwilę takim dokumentem będzie plan ogólny, który każda gmina będzie musiała opracować do 2025 roku bodajże chyba. Tak więc taki dokument planistyczny generalnie obejmuje coś, co nazywamy polityką przestrzenną gminy i on wyznacza te kierunki kształtowania polityki przestrzennej gminy. Tylko problem polega na tym, że żyliśmy tutaj w przekonaniu, że system liberalny, tak bym to ujął, no właściwie załatwi nam wszystkie problemy. A niestety tak zwany diabeł tkwi w szczegółach i nagle się okazało, że poszczególne miasta, chcąc zapewnić sobie większą bazę ekonomiczną podatników, notabene, nagle zaczęły być planowane na, że tak powiem, w sposób taki no, mocarstwowy, bym powiedział. Tak? Tutaj pewne miasto średniej wielkości na Mazowszu zasłynęło z tego, że mając mniej więcej 200 tysięcy mieszkańców, w dokumencie planistycznym ma przestrzeni na 1 000 000 tych mieszkańców. Tak? Tak więc 5 razy tak się może rozmnożyć, że tak powiem, ta populacja. Oczywiście no, ona nie ma takich zamiarów, ani też nie ma specjalnej szansy, żeby tyle tych migrantów skądś tam tutaj napłynęło. Niemniej jednak jakby polityka planistyczna to zakładała, tak? Podobnie było w Warszawie, podobno było w Gdańsku, oczywiście może nie na taką skalę, tak? Ale generalnie te elementy się nam pojawiły. I w niektórych miejscach to się wypełniło, tak? Czyli te struktury się nam wypełniły. W przypadku Warszawy, no jakby dzięki temu, że ta polityka planistyczna pozwoliła na urbanizację tych przedmieść, można powiedzieć, tak? Udało się otrzymać wzrost demograficzny i także jakby zapewnić możliwość przynajmniej zdobycia miejsca zamieszkania dla licznych migrantów, którzy do Warszawy przyjechali z całej Polski i nie tylko zresztą z Polski. Podobnie w Gdańsku, tak? To jest jedno z nielicznych miast w Polsce, które ma dodatnie saldo migracji, tak? Tak więc mimo różnych pesymistycznych prognoz Głównego Urzędu Statystycznego następuje wzrost, a nie spadek liczby mieszkańców, tak? A jak policzyć po zużyciu wody czy używaniu telefonów komórkowych, to ten wzrost jest jeszcze większy niż na papierze realnie, no ale to już jest jakby zupełnie osobna kwestia, tak? Tak więc to na pewno do tego doprowadziło. Ale efekty tego są takie, że w tej chwili, jeżeli chcemy, można powiedzieć, jakby ograniczyć to rozlewanie się miast i utrzymać tereny zieleni i tak dalej, no to stajemy w konflikcie, można powiedzieć, z wcześniejszą polityką i też z rozbudzonymi oczekiwaniami społecznymi, w szczególności właścicieli terenów, deweloperów i całej tej sfery, powiedziałbym, związanej z procesem budowlanym.
No i to jest kolejne wyzwanie, które ja pozwolę sobie znowu określić jako dziejowe, bo mówiliśmy o pandemii, o kryzysie klimatycznym, o tym, że zmienia się nasz styl życia, a mam wrażenie, że pan profesor tutaj dotknął kolejnej rzeczy, czyli jesteśmy w momencie, kiedy już zaczynamy wszyscy się zgadzać i nawet przestajemy o tym dyskutować, że wolny rynek nam pewnych rzeczy nie załatwił, że możemy budować coraz więcej mieszkań, ale są coraz większe problemy mieszkaniowe, bo się okazuje, że te mieszkania na tym wolnym rynku są kupowane inwestycyjnie przez duże fundusze na przykład. Możemy nie planować i pozwalać deweloperom na budowanie dużych osiedli, ale nagle się okazuje, że te nowe osiedla potem muszą iść do poprawki, co generuje olbrzymie koszty także społeczne, bo brakuje szkoły, bo brakuje takich prozaicznych rzeczy jak przychodnia, a nawet kościół, który dla wielu wciąż jest Polaków przecież bardzo ważny. Czy to jest dziejowe wyzwanie, że musimy wrócić nie tylko do planowania, ale także do aktywnej roli państwa?
Znaczy zdecydowanie tak. Zarówno musimy wrócić do czegoś, co byśmy nazwali kompleksowym planowaniem miast. Można powiedzieć, że dotychczasowe planowanie polegało głównie na, że tak powiem, tworzeniu regulacji wiążących się z charakterem zabudowy, czyli generalnie jaka funkcja gdzie i jaka ma być wysokość czy zwartość tej zabudowy. To oczywiście było opisywane bardzo różnymi tak zwanymi wskaźnikami czy parametrami urbanistycznymi. Nie chcę tutaj teraz tego rozwijać, ale generalnie do tego się to sprowadzało, można powiedzieć. Natomiast w tej chwili myślimy, czy zaczynamy myśleć o, można powiedzieć, kształtowaniu miast jako pewnych obszarów o zapewniających właśnie wszystkie, znaczy odpowiedź na wszystkie te potrzeby człowieka, o których tutaj sobie wspomnieliśmy, tak? Czyli nie tylko miejsca zamieszkania, jeszcze powiedziałbym tych domów ustawionych według jakiejś reguły przestrzennej, jakiejś reguły kompozycyjnej wzdłuż ulicy w taki czy inny sposób. Natomiast też mówimy właśnie o tym dostępie do usług, o tych wszystkich rzeczach, o miejscach pracy, o łączeniu miejsc pracy z usługami i tak dalej, czyli to czym właśnie tym mieście 15-minutowym, o którym tutaj zaczęliśmy już sobie rozmawiać. I pojawiają się bardzo różne inicjatywy, które temu właśnie mają służyć, tak? Tutaj we Wrocławiu na przykład była taka inicjatywa osiedli kompletnych, tak to się bodajże chyba nazywa, które właśnie służyć ma kształtowaniu takich zwartych, wielofunkcyjnych obszarów miejskich. W Warszawie z kolei Biuro Architekta Miasta już od lat prowadzi procesy związane z przygotowaniem tak zwanych kompleksowych masterplanów, można powiedzieć, dla wybranych obszarów miasta. To są bardziej tereny przemysłowe, czy zdominowane przez te big boxy usługowe, które w ten sposób mogą być przekształcane. To notabene też budzi różne, że tak powiem, obawy społeczne, słynny żerań przemysłowy i zagospodarowanie zagospodarowanie Portu Żeleńskiego, prawda? To jest jakby kwestia, która gdzieś tam wiemy, że budzi różne konflikty i dyskusje. Natomiast również w kontekście Gdańska tego typu działania podejmujemy, podchodząc w sposób kompleksowy do planowania rozwoju poszczególnych dzielnic. Coś, co zostało w dokumencie planistycznym dla miasta zaznaczone jeszcze w 2018 roku, wtedy, kiedy ten dokument był tworzony. W tej chwili, jakby sprawując funkcję architekta miasta, mam okazję współpracować z tej szerokim gronem koleżanek i kolegów właśnie zajmujących się kształtowaniem tej kompleksowej polityki dla poszczególnych dzielnic, po to, żeby ująć, że tak powiem, wszystkie te kwestie w miarę w jednym jakby miejscu, w jednym dokumencie i w sposób jakby całościowy i kompleksowy. Tak więc tego typu działania już są, natomiast jakby nie do końca nadąża jeszcze za tym legislacja, tak? I to jest tutaj bardzo istotną kwestią. Mianowicie w tej chwili parę dosłownie tygodni temu weszła, znaczy jeszcze nie weszła w życie, ale już została uchwalona, podpisana i tak dalej, nowa nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która to nowelizacja wprowadza nowy dokument planistyczny zwany planem ogólnym, gdzie właśnie takie podejście strategiczne, kompleksowe jest dużo bardziej promowane. Też pojawił się nowy typ planu zagospodarowania przestrzennego, nazywa się to zintegrowany plan inwestycyjny, który zakłada właśnie takie kompleksowe spojrzenie na kształtowanie większych całości. Tak? Tak więc to nie jest tak, że to się nic nie dzieje. Tak? Tak więc tutaj wiele mamy do czynienia z wieloma różnymi nowymi bytami, że tak powiem, w tej przestrzeni. Natomiast no, na pewno zmiany będą zachodziły w długim okresie czasu, ale też pamiętajmy, że kształtowanie miast jest bardzo inercyjne. Tak? To znaczy, jak dzisiaj podejmiemy jakąś decyzję, to za 30 lat być może zobaczymy tego wyniki. Tak?
No, miasta zmieniają się często powoli, ale zdarzają się takie momenty, jak na przykład kryzys naftowy lat 70., kiedy ta zmiana przyspiesza. Jeżeli popatrzymy na Kopenhagę czy na Amsterdam, to były miasta, które wyglądały, jeśli chodzi na przykład o rozwiązania komunikacyjne, dużo gorzej niż dzisiejsze polskie miasta. Zmieniły się w ciągu paru lat. I tutaj ruchy miejskie mówią, da się. Można to przyspieszyć. Czy pan profesor jest optymistą czy pesymistą, jeżeli chodzi o te wszystkie wyzwania, o których rozmawiamy? Czy to będzie trwało długo? Czy może jednak coś się takiego zdarzyć, że obudzimy się za parę lat w dużo lepszych do życia miastach Polski?
Ani optymistą, ani pesymistą, ale realistą, tak? A realizm oznacza, że jest to możliwe, ale niestety w dłuższym okresie czasu. I tutaj mamy dwa wydarzenia, które są istotne. Pamiętajmy, że pierwsze to były przemiany ustrojowe lat, powiedzmy, wczesnych 90., tak? Gdzie generalnie, tak jak powiedziałem już, tak? Jakby odeszliśmy od tej funkcji przemysłowej w miastach, od tego ciężkiej, ekstensywnej produkcji w sercu miasta. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, ale generalnie w znakomitej większości to nam się polikwidowało. I to jakby była pierwsza zmiana, można powiedzieć, bardzo istotna, czyli w ogóle przewartościowanie, tak, że jakby miejsca pracy są gdzie indziej, po prostu te w przemyśle, prawda? Już o tym rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej. A teraz nachodzi druga zmiana, mówiąca o tym, że mamy za zadanie, czy jakby oczekiwaniem jest takie, żeby kształtować miasto dobre do życia, ale też miasto neutralne klimatycznie, tak? Czyli tutaj pojawiają się znowu te tereny zieleni, pojawiają się usługi ekosystemowe, myślenie o takich rzeczach. To jest, powiedzmy, ostatnie 5 lat, powiedzmy, tak? Wcześniej o tym się nie myślało, a przynajmniej nie w tak kompleksowy sposób, jak to ma miejsce teraz, tak? A więc to jest jakby taka druga zmiana, która w tej chwili, można powiedzieć, równolegle z pandemią zmieniła nam trochę sposób myślenia o kształtowaniu przestrzeni miasta. Natomiast jakby wdrażanie tego, że tak powiem, no to zajmie dobrych parę, jak nie paręnaście, jak nie więcej lat.
No właśnie, ale chyba ważne jest też podejście ludzi, oczekiwania ludzi, bo w tej chwili no, nie mamy wątpliwości, prawda? Nie mamy tutaj konsensusu. Są bardzo różne potrzeby, jest brak zrozumienia tych zmian. Myśli pan, że tutaj przyjdzie jakaś poprawa?
Ja bym tutaj aż tak pesymistycznie na to nie patrzył, ponieważ w moim przekonaniu w znakomitej większości jakby artykułowanie tych pewnych potrzeb społecznych jest dosyć, powiedziałbym, takie raczej nowoczesne, tak? Chcemy korzystać z tych domów sąsiedzkich, chcemy mieć dostęp do tej infrastruktury szkolnej, przedszkolnej, tak? Chcemy mieć dostęp do tej zieleni, tak? To jakby artykułujemy to bardzo często, że to chcemy. Jakbyśmy przeprowadzili dowolny sondaż tutaj, czego państwo najbardziej w miastach brakuje, no to byśmy się właśnie dowiedzieli, że właśnie łatwego dostępu do szkoły, przedszkola i zieleni. Tak? 200%.
Ja
tak?
myślę, tutaj że byłyby jeszcze za mało miejsc parkingowych i za duże korki.
To też, a przy okazji, że tak powiem, żeby te samochody wyrzucić, ale żeby dla mojego samochodu miejsce było. Tak? To oczywiście to podejrzewam też by tutaj się nam gdzieś objawiło. Ale słuchajcie państwo, to nie jest myślenie, które jest jakąś nowością. To już w latach 20, tak? Jest taki nawet w środowisku urbanistycznym funkcjonuje taki pewien cytat z wiersza jednego z niemieckich poetów z lat 20, który mówi, że chciałby właśnie mieszkać w centrum Berlina, ale z okien widać Alpy, a żeby móc skoczyć do kina za róg, a jednocześnie w drugą stronę na 5 minut mieć do promenady nadmorskiej po prostu. No wszystkiego się nie da, mówiąc krótko, tak? Tak więc efekty tego są takie, że no po prostu musimy w jakiś sposób przewartościować to życie i też jakby zrozumieć, że samochód jest pewnym oczywiście udogodnieniem cywilizacyjnym, natomiast my musimy z niego korzystać rozsądnie, tak? I tutaj pojawiają się bardzo różne jakby sposoby korzystania z tego samochodu. Możemy korzystać z samochodów na wynajem. Pamiętajmy, że przed pandemią robił się z tego spory, że tak powiem, biznes. W tej chwili to chyba troszeczkę nam już przysiadło, ale tego typu rzeczy tutaj zaczęły funkcjonować, że pojawiają się choćby w Stanach Zjednoczonych już od dobrych 20 lat takie firmy jak Zipcar na przykład, tak, które powodują, że jeżeli dzisiaj potrzebujesz, nie wiem, terenówki, bo musisz gdzieś przejechać, to proszę bardzo, a jutro potrzebujesz kabrioletu, bo z narzeczoną się chcesz wybrać na romantyczną przejażdżkę, to voilà, nie ma żadnego problemu, prawda? I w związku z tym nie musimy kupować dwóch samochodów, tylko sobie wynajmujemy na, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, pięć, dziesięć, po prostu na tyle, na ile nam to potrzeba, prawda? Jest mało tego, są takie projekty miejskie już ponad 20 lat temu realizowane, jak dzielnica Vauban we Freiburgu, która wręcz nawet od razu zakładała, że będzie to dzielnica z, że tak powiem, bez parkingów, tak? Natomiast obsługiwana przez właśnie samochody na wynajem, dzięki którym będziemy mogli, że tak powiem, ograniczyć korzystanie z własnych samochodów, zajmować przestrzeń i, że tak powiem, marnować pieniądze i czas.
Czyli tak podsumowując, panie profesorze, jest pan realistą, ale uważa, że będziemy mieszkali w miastach 15-minutowych. Nie widzi pan tutaj żadnych zagrożeń takiego miasta? Będziemy szczęśliwi?
No i tutaj pojawia się kolejny bardzo interesujący wątek, mianowicie zagrożeń, które z tego płyną. Tak? Pamiętajmy, że tutaj, no, tak powiem, idą wybory, tak więc myślę, że temat paradoksalnie może nam wypłynąć dosyć mocno. Zresztą już wypłynął w różnych debatach politycznych, mianowicie miasta 15-minutowe, czy koncepcja miast 15-minutowych zaczęła być postrzegana jako narzędzie opresji wobec, że tak powiem, obywatela, który, prawda, chce mieć przecież, prawda, ten dom, grilla, samochód i tam coś jeszcze, prawda? Tak więc tego typu rzeczy tutaj się nam pojawiły. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że abstrahując od tych, powiedziałbym, wymysłów natury politycznej, pojawia się inny kłopot, tak? Mianowicie taki, że mieszkanie w tych enklawach, można powiedzieć, 15-minutowych może spowodować, że padniemy ofiarą czegoś, co jest znane z kolei w urbanistyce amerykańskiej od lat prawie 60. czy 70., mianowicie, że człowiek mieszkający na przedmieściu będzie znał tylko ludzi z tego przedmieścia, tak? Ewentualnie kolegów i koleżanki z pracy. Nie będzie wiedział, jak się funkcjonuje w mieście, jak funkcjonuje społeczność danego miasta, tak? Czyli tutaj możemy...
Zamkniemy się w klastrach.
Zamkniemy się w takich klastrach czy bańkach, można powiedzieć, tak? Niekoniecznie wygradzanych jakimiś szlabanami czy płotami, tak? Co tutaj różni politycy, prawda, oskarżają tą koncepcję, natomiast po prostu to samoczynnie nastąpi jako właśnie takie pewne zamknięcie się w izolowanych enklawach. Oczywiście każdy z nas w jakiejś tam bańce żyje, tak, towarzyskiej, zawodowej, społecznej i tak dalej, no ale na przykład jeżeli mieszkam w mieście i przemieszczam się tramwajem na jakąś dłuższą odległość, mam wiele więcej możliwości spotkania się z różnymi osobami, także całkowicie mi obcymi, nowymi dla mnie, niż jak funkcjonuje tylko w odległości 15 minut do twoich usług, gdzie spotykam te same osoby wyprowadzające te same psy, te same dzieci bawiące się z moimi dziećmi i te same osoby starsze rekrutujące się o tej samej porze w określonych miejscach. Tak? Tak więc to jakby daje nam większy ogląd społeczny. Tak więc tutaj ja bym tutaj postrzegał, że to z punktu widzenia urbanistycznego środowiskowego to może być ciekawa koncepcja. Z punktu widzenia społecznego możemy tutaj jakby dostrzec pewne zagrożenia, które z tym się mogą wiązać, tak? Ja nie powiem, że się będą wiązać, ale mogą się wiązać. Tak?
Ja naprawdę nie chciałem, żebyśmy skończyli tak pesymistycznie. Nie dążyłem do tego, żeby akurat po 50 minutach rozmowy mówić o zagrożeniach, ale może dobrze, że taka przestroga na koniec wybrzmiała. Może rzeczywiście nie trzeba już nic dopowiadać, bo temat wyczerpaliśmy. O dziejowym momencie dla miast rozmawiałem dzisiaj z profesorem Piotrem Lorenzem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Przypomnę, urbanistą, kierownikiem Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz architektem miasta Gdańska. Dziękuję uprzejmie.